ሰላም ጤና ስትልኝ እንደምን አደራችሁ የክርስቶስ ኢየሱስ ቤተሰቦች? የበንጀ ፎፈሎነ ኢየሱስ ክርስቶስ ባርዞ ቼሸሸ ጀዩሽ ሞቢቼ ሞይም የምዝኩ ቬንስ በንጀሚ ዋት ፈ ሞቢቼ ሞሚሊየ የድናክ ሞይም የምዝኩ አኛለም ቼስ ጎጂቼናቶ ፎናፎ ኦኬ ሮቢም ፎናፎ ቼሸሸ ቦጉ ቢጀንጂኒ የስተም ዛ ናሽስ ፖድካኒ ሬኮሌክሲን ጂንኩይ ክሪንዞ ኮሮቦስቾቬ za zaproszenie. Nie wiem, czy tak tyle starania było. Dobrze. Udało się nam modlić się i prowadzić tę rekolekcję. Mam na imię Jona, Ashenafi Jonas Abebe Shamallo Gytiko Delvato i Dagoje. Proszę powtórzyć. Wiem, że moje imiona są długie, ale nie trudne. Więc taki zadanko wielkopostne dla was w tych dniach, byście zapamiętywali moje imiona. Pierwsze imię Ashenafi to ja, drugie imię Jonas mój ojciec, trzecie imię Abebe mój dziadek, czwarte imię Gytiko mój pradziadek, Delvato prapradziadek, Dagoje prapradziadek i Sadamo prapradziadek. I pochodzę z Etiopii, małej miejscowości Wasera, z parafii Świętej Teresy od dzieciątka Jezus, z plemię Kambata, gdzie się mówi tym językiem Kambata i dają nam, szczególnie pierworodny, ma mieć 7-8 imion. 7-8 imion. Jak mieszkał piąty dziadek, jak się nazywał? Już zapomnieliście? No dobra, się nazywał Gytiko. Jak Gytiko mieszkał, żył, to mówimy ileś tam 170 lat temu i wtedy ludzie nie umieli pisać i czytać. Pradziadkowie. I jedyny sposób zapamiętywania rodziny, religię, tradycje, wszystkie wartości, jedyny sposób zapamiętywania było przez imiona. Zapamiętując dziadka, pradziadka, prapradziadka, prapradziadka, przekazujemy tradycje, wartości ludzkie i społeczne. A dlaczego wszystkie imiona? I każde imię ma jakieś znaczenie. Ashenafi, ja, miłość się zwycięża. Jonas to pierwszy katolik w naszej rodzinie, więc z Biblii Jonasza. Abebe, mój dziadek, Abebe urodził się we wrześniu, kiedy wszystko kwitnie w Etiopii, jak w maju w Polsce, aby zapamiętywać ten okres, dali mu imię Abebe, ten, który lubi kwiaty. A z tego po polsku mam nazwisko Kwiatkowski. No, trzecie imię, więc każde imię ma jakąś historię, a także jakieś znaczenie. Dlaczego noszę te wszystkie imiona, 7 imion. Etiopia jest jeden z tych najstarszych krajów świata pod kątem chrześcijaństwa. Pod koniec trzeciego wieku chrześcijaństwo dotarło do Etiopii. Mówimy już taki początek, czwarty wiek, więc troszeczkę starszy jestem od was. A może nie wyglądam, ale tak. Mówimy trzeci wiek, chrześcijaństwo. Etiopia ogólnie jest krajem chrześcijańskim, który liczy około 60% to są chrześcijanie, 35% to są muzułmanie, ileś tam 5% różne religie. Więc to jest taki kraj wielojęzykowy, wieloreligijny. Ja pochodzę z rodziny ortodoksyjnej, czyli zbliżona do prawosławnej. Dziadkowie, pradziadkowie, wszyscy pochodzą z kościoła. Dawno się nazywało koptyjski kościół. Dzisiaj koptowie są w Egipcie, ale w Etiopii się nazywa kościół ortodoksyjny etiopski. A dziadkowie z tej rodziny, od rodziców, tylko od taty, od mamy, moja tradycja katolicka, więc młoda rodzina katolicka moja. I więc katolików w Etiopii jest mało, chociaż 60% to chrześcijanie, ale katolików nas jest tylko 1%. A teraz mniej niż 1%. Uwaga, katolików jest 1%. A teraz mniej niż 1%. Wiecie dlaczego? Bo ojciec jest w Polsce. Bo tam liczy, każda osoba liczy. Bo jest tylko 1% i każda osoba liczy i każda religia liczy, aby mieć troszeczkę wyższy numer. Żartując, ale jednak mało nas jest, ale bardzo twardzi. Bardzo taki silny katolicyzm. Ludzie naprawdę, którzy żyją z wiarą i dzięki temu ten Kościół żyje w Etiopii. Etiopia to jest duży kraj. Nas jest 110 milionów Etiopczyków. Z tego, czyli 1%, to około miliona jesteśmy katolików. Więc to jest takie, aby przedstawić, z kim rozmawiacie, a może jak ktoś zainteresował się o Etiopii wiedzieć, o kościoła etiopskiego, o życie, wiary, rodziny, to oczywiście jestem w tych dniach. Będziemy wzajemnie ubogacić się doświadczeniem wiary. I zawsze lubię i kocham moją parafię Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Święta Tereska od Dzieciątka Jezus. Tam wychowano, jestem tam, ochrzczono mnie, tam bierzmowano mnie, tam wyświęcono na kapłana, więc cały czas noszę Świętej Teresy i jej wstawiennictwo w moim życiu kapłańskim. I pamiętamy ze Starego Testamentu czy z Nowego Testamentu, jak Pan Bóg przywołał apostołów, jak powołał tych proroków, to było głośno. Na przykład pamiętamy czy Jeremiasza, czy Izajasza nawet, tak? Jeremiaszu, chodź za mnie. Słyszał. Tak, Samuelu, chodź za mnie. Słyszał. Natomiast u mojej parafii, w moim powołaniu, ja bardziej patrzyłem. Wiarę można patrzeć. Wiarę można ją dotkać. Wiara jest namacalna. I to ja doświadczyłem w moim życiu. I tematem naszej rekolekcji miłosiernie i posyłanie. Miłosiernie i posyłanie. I z własnego doświadczenia. Moją parafię założyli i pracowali ojcowie kapucyni. Pochodzę z miejscowości bardzo trudnej, biednej. I tam kapucyni postawili pierwszą parafię, pierwsza szkoła podstawowa, pierwsza skromna przychodnia, gdzie dali podstawowe rzeczy, jakieś przeciwbólowe czy jakieś. I dzięki temu ja patrzyłem, ta wiara namacalna, ta wiara konkretna, miłosiernie i posyłanie. Więc chodziłem od małego do tej parafii, do tej szkoły, do tej przychodni i tam doświadczyłem to miłosierdzia Bożego. Ta wiara, która jest widoczna, nie jest żadna teoria, tylko i realna, konkretna wiara. Więc jak miałem szczególnie 10 lat plus, byłem ministrantem, miło widzieć naszych ministrantów tutaj, więc tam moje powołanie też kiełkowało. Bo z tymi misjonarzami co czwartek mieliśmy takie szczęście odwiedzić chorych i biednych. Chodziliśmy, to ta wioska jest bardzo duża, 800 osób mieszka. I chodziliśmy po domach, szczególnie odwiedzając chorych i biednych. I szczególnie my jako ministranci, co czwartek nosiliśmy coś dla biednych. Głównie to było typu worek ziemniaków, worek, albo ileś kilogramów kukurydzy. I to dodało ogromną radość i szczęście dla tych biednych ludzi. Własnymi oczami widziałem ludzie płaczące z radości, bo dostali tak woreczek ziemniaków. I to dla mnie było mocne doświadczenie. Nie mając coś mogę dać i komuś sprawiać radość. Nie mam nic dla siebie. ale což môže dať i spraviť radosť. Milošerne i posúvanie. Tam začala tá droga mojego povolania. Patrząc z konkretów. Wiara, która jest namasalna. Ja myślę, że dzisiaj każdy z nas potrzebuje taką wiarę. Nasze, wasze dzieci, młodzież potrzebuje taką konkretną, namasalną wiarę. I jesteśmy powołani, aby być takim, taką wiarą chodzącą, taką wiarą widoczną, taką wiarą, którą każdy może dotknąć. I dzięki temu ja też zostałem powołany do misjonarzy Matki Bożej Pocieszenia. Wtedy nie będziecie bliżej poznać o misjonarzy Matki Bożej Pocieszenia. Więc najpierw wstąpiłem do misjonarzy, tam w Etiopii pierwszy krok mojej formacji. Później wysłali mnie do Kenii, do Nairobi, a stamtąd wysłali jeszcze mnie do Kolumbii, do Bogoty, bardzo trudna rzeczywistość. Społeczność bardzo trudna. Jeszcze ten problem z narkotykami i tak dalej. A mimo tego trudne doświadczenie, które też mnie gdyby uzdalniał, umacniał. Nie trzeba unikać problemy, czasem skonfrontować. To uczy człowieka być silniejszym. I więc w tej Kolumbii 5 lat też, gdyby moja wiara na nowo zyskała siłę. 5 lat studia i później wróciłem do rodzinnego domu po 5 latach na święcenie kapłańskie. Piękne doświadczenie, święcenie kapłańskie w mojej parafii i mojej miejscowości, pierwszy kapłan. Więc niesamowite przeżycie rodzinne. I tak było, że tak świętowaliśmy 5 dni. 5 dni, wow, to było wesoło. I tak było 5 dni, bo widziałem w Polsce, wy macie komputer, te przeróżne zaproszenia, piękne przygotowane. Natomiast u mnie to nie wolno robić. U mnie nie można to robić. Bo gdybyśmy robili to zaproszenie, to znaczy, że podzielimy ludzie, nie wiem, na bliski, na dalecy, na dobry, na zły, na znajomy, na nieznajomy i tak dalej. Więc u mnie to kreowałby problemów, bo tam są protestanci, katolicy, muzułmanie, tradycyjne, religijne i wszystko jest. Więc aby nie powodować, po prostu trzeba zaproszyć wszystkich. 800 osób. No i było. I dlaczego 5 dni? Pierwszy dzień to mój dzień. Zapraszam księża, siostry zakony, moi bliski. Drugi dzień, dzień mamy. Więc mama zaprasza wszystkich przyjaciół, swoich znajomych. Trzeci dzień, dzień ojca. Od strony ojca, wujkowie, cioci. Czwarty dzień, sąsiedzi. A piąty dzień, ci, którzy pracowali ze mną, czy wszystkimi, aby przygotować to święto. No 5 dni. Później nawet nie pamiętałem, jakie nazwisko miałem. Tak zmęczone. A trzeba z nimi jeść, pić i tyć. Tańczyć do białego rana, więc człowiek jest tak zmęczony. Takie piękne, piękne doświadczenie i wydarzenie życiowe mojej własnej wioski. A później dostaję telefon od ojca generała z Rzymu. Ciao, buongiorno, Asenafi. Ciao, buongiorno, padre. Przywitamy się, tak? I zapytamy. Sei preparato? Sei bene? Stai bene? Sì. Jesteś gotowy teraz? Wszystko w porządku? Sì. Tak. I on dalej kontynuuje. Zapytamy. Sai dove sarai per la missione? Wiesz, gdzie będziesz na misję? Rozmawiamy. Ja mówię, nie wiem, niech ojciec powie, bo jesteśmy zakonem międzynarodowym, nas jest około 1000 i ojciec generał decyduje, kto gdzie będzie pracował. Ja jestem już poświęcenia, gotowy, czekam, gdzie będą 30 możliwości były, nie wiem, którego kraju. Więc on mówi, że wiesz, gdzie będziesz? Nie wiem, niech ojciec powie. Sarai in Polonia. In Bologna, to ja myślałem, że we Włoszech będę. Jest taka miejscowość Bologna. Ja mówię, no, i Polonia. Okej, będziesz w Polsce. W Polsce? Gdzie jest ta Polska? Zaczynam szukać. Google pisze, ludzie, kultura, język, obyczaje, wszystkie rzeczy. No, wiecie, ten gość Google daje dużo możliwości. Wszystko wiedziałem, ale nie mogłem opowiadać rodzicom. Oni dużo nie znają, chodzili tylko do szkoły podstawowej, później założyli rodzinę, więc nie mają takie wykształcenie jak wasze, więc nie znają, gdzie jest Polska. To teraz jak tłumaczyć? My jesteśmy dla mamy zawsze dzieci. Więc mama zapyta, synku, gdzie będziesz? Gdzie wysłają ci? No, nie wiedziałem, jak to powiedzieć. Powiedziałem, że jadę do kraju Ojca Świętego Jana Pawła II. Uspokoiła się ucieszyła, bo słyszała o Ojcu Świętemu i w taki sposób spokojnie tłumaczyłem, gdzie będę. No i tak było, jestem w Polsce. Jak przyjechałem do Polski, przyjechałem 17 listopada, kilka lat temu. Zimno, pochmurno, wiatr, mrzawka, nie wiem, wszystko było. Za jakie grzechy, Panie Boże? Dobra. Pierwszy szok, pogoda. Dobrze. Drugi szok, słyszę język, jakiś język. Rozmawiają ludzie. Nic nie rozumiem. Mówiłem, że chyba tego języka nie będę się uczył. To nie jest dla ludzi. A szczególnie, przepraszam, no panie, mamy, siostry, kobiety tu, jak wy mówicie, w ogóle zero nie zrozumiałem. Cały czas słyszałem tylko... Wow. To nie będzie z tego nic się uczył. Ale jest powiedzonko polski. Dla chcącego, nic trudnego. Trzeba chcieć. Temat naszej rekolekcji. Miłosiernie i posyłaj. I więc musiałem ze skromnością na czworaka zacząć. Ala makota. Dzisiaj dzieci nie pamiętają tą podręcznik. Zacząłem od takiego, od początku ABC. I więc się uczyłem, ale zawsze mi kosztowało. Przede wszystkim te końcówki są trudne. Nie wiem, kto wymyślił języka polskiego, świętej pamięci. Nie wiem, dlaczego taki język, ale końcówki nadal mam problem. Często uciekają ode mnie, ale ja cały czas gonię ich. Nie? Jeżeli pomylę, nie denerwować się. To ja się uczyłem od Ojca Świętego Jana Pawła II, jak został wybrany na papieża, na placu Świętego Piotra. Jego nawet pierwsze, czy nie wiem, drugie zdanie było: si mi zvalio, correggerete. Taka wyższa klaska skromności człowieka. Papież tak powiedział: si mi zvalio, jeżeli pomylę, correggerete, mi correggerete, poprawcie mnie. Więc ogromna pokora. Szczególnie dzisiaj człowiek udaje się, wszystko wie. Nic jemu nie trzeba tłumaczyć. Wszystko umie, radzi sobie wszystko sam. A papież tu mówi, że jeżeli mi zwalił, to koryguje to mnie. Miłosiernie i posłanie. Miłosiernie i posłanie. Więc na koniec nasz temat jest ten, abyśmy przede wszystkim w tej rekolekcji jak najbardziej patrzeć te życiowe doświadczenie. Na ile nasze życie, nasze doświadczenie jest pełnego miłosierdzia, pełnego przebaczenia. Czy jestem świadomy, że jestem posyłany jako głosiciel miłosierdzia? Czy jestem posłany jako misjonarz miłosierdzia najpierw do moich najbliższych, później do tych sąsiadów, później do tych parafian, później to dopiero na świat. Więc zostajemy w tych dniach przede wszystkim wchodząc do własnego życia i doświadczenia miłosierdzia. Miłosierdzia wobec żona, wobec męża, może wobec żony, wobec dzieci, wobec rodziców, wobec bliskich, czy jestem miłosierny i posłany. I do tego dopisuje się dzisiejsza Ewangelia jak najpiękniej. Wówczas Jezus podniósł się i rzekł do niej: kobieto, gdzieś oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: nikt, Panie. Rzekł do niej Jezus: i ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Ja ciebie nie potępiam.
Panie Boże, wielki zapłać. Jak słuchałem słów ojca rekolekcjonisty o tym świętowaniu, to mi się polskie wesela przypomniały, poprawiny. Już myślałem, że nikt tak nie baluje jak Polacy. Się okazuje, że my jesteśmy w tyle. Boże, co by to było, jakby tak wesele trwało tydzień.